stulecie niepodległości na Pomorzu.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj naszym gościem jest pan Łukasz Grzędzicki, dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego, a w latach 2010-2016 prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Kontynuujemy naszą rozmowę na temat stulecia niepodległości na Pomorzu. Porozmawiajmy o pierwszych działaczach, którzy wprowadzali tutaj Polskę.
Mentalność Polaków z Pomorza różniła się zdecydowanie od mentalności Polaków, elit polskich z dawnego zaboru rosyjskiego, z dawnego zaboru austriackiego. Oni po prostu przeszli dobrą, skuteczną szkołę pruską. Na ogół też mieli inne pochodzenie, o ile elity polskie z zaboru rosyjskiego czy Galicji były głównie pochodzenia ziemiańskiego, synowie szlachty, ziemian, jakichś wielkich kniaziów, magnatów, to elity pomorskie, kaszubskie pochodziły głównie z warstwy chłopów. Na Pomorzu to gburzy, czyli ta bogaci chłopi, kiedy już byli już samodzielni finansowo, wysyłali swoich synów na studia i z warstwy drobnej szlachty. Ale w Pomorzanie byli mentalnie inaczej skonstruowani. Co ciekawe, ponad dwa tygodnie po podpisaniu traktatu wersalskiego i decyzji o oficjalnym utworzeniu wolnego miasta Gdańska. To była zapowiedź, bo wolne miasto Gdańsk utworzono na dobrą sprawę 15 listopada 1920 roku, ale w końcu czerwca wiadomo było, że Polska otrzyma fragment Pomorza. Utworzone zostanie wolne miasto Gdańsk, w którym Polacy będą mieli wolny dostęp do portu, będą mieli prawa dotyczące między innymi kolei. To przybywający tutaj w Gdańsku od lutego 1919 roku Mieczysław Jałowiecki, który był delegatem rządu polskiego do Gdańska i tutaj się zajmował organizacją rozładunku amerykańskiej pomocy żywnościowej i organizowaniem jej transportu w głąb Polski. Warto przypomnieć, że dzięki tej amerykańskiej pomocy żywnościowej, która szła przez Gdańsk w 1919-20 roku, przeżyło kilkaset tysięcy mieszkańców Polski centralnej. I ten Jałowiecki pisał raporty dla polskiego rządu, poufne, tajne, i w jednym z raportów z lipca 1919 roku już na tyle wgryzł się i poznał miejscowych Polaków, którzy mu tę robotę przy rozładunku zorganizowali, on pisał o następujące zdania. Psychologia tych ludzi, pisze o gdańskich, pomorskich, kaszubskich Polakach, psychologia tych ludzi jest niezależnie od nich zapewne inna niż Warszawy. Przyzwyczajeni są do porządku, punktualności, do całego szeregu urządzeń społecznych i instytucji, których budujące się państwo polskie nie będzie im w stanie dać. Te pewne odrębności Polaków tu na Kresach Zachodnich trzeba zrozumieć i uszanować. Lud tutejszy jest bez porównania więcej uświadomiony od swoich współbraci z Królestwa i bardzo się prędko zorientuje, co mu ta nowa władza polska, którą sobie tak wyidealizował, na którą tyle nadziei pokładał, przyniesie. Obawiam się, aby nie nastąpiło rozczarowanie, aby nieład, nieporządek, niesłowność, brak organizacji nie zraził tego ludu, aby nie nastała chwila, by ten i ów w głębi serca nie pożałował czasem przeszłości i nie odwrócił się z niechęcią od tego związku z Polską. W tym kontekście warto wspomnieć o tych ludziach, którzy na Pomorzu Jałowieckiemu i innym delegatom czy przedstawicielom władz polskich próbowali robotę, pracę ułatwić. Pierwszym wojewodą pomorskim był Stefan Łaszewski, doktor Stefan Łaszewski, prawnik, mecenas pochodzący z Grudziądza. On był posłem do Reichstagu w 1912 roku z Kaszub. Na Kaszubach zawsze wybierano posłów Polaków do Reichstagu i do Landtagu. On w 1918 roku stanął na czele podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku, który koordynował ruch Polski w naszej dzielnicy. Współpracownikiem Łaszewskiego był działacz młodokaszubski, pochodzący zresztą z Kościerzyny, ale dobry prawnik i bankowiec, dr Franciszek Kręcki, studia w Berlinie, doktorat w Heidelbergu. I on od 1907 roku właściwie w Gdańsku prowadził firmę zbożową i taki parabank, tak? trzecią osobą, która należała do liderów gdańskich Polaków w 1918 roku, można za takiego uznać doktora Józefa Wybickiego, krewniaka autora hymnu państwowego, ale Wybicki był lekarzem i stał na czele Rady Ludowej w Gdańsku. Oni i cały szereg współpracowników, głównie lekarzy, głównie prawników, głównie handlowców, bankowców, prowadził bardzo dobrą, wyrafinowaną politykę w stosunku do Niemiec. I zwróćcie Państwo uwagę, że Polska akurat Pomorze otrzymała właściwie bez jednego wystrzału. To, czego Polska odradzająca się potrzebowała, to potrzebowała zdrowego gospodarczo regionu, dobrze wyposażonego w infrastrukturę. Przypomnę, że Polska Centralna, Zabór Rosyjski, Galicja były ogołocone ze środków produkcji, były ogołocone z żywności, były ogołocone z pieniędzy, a takie zasoby były tutaj na Pomorzu. I ten region udało się dzięki właśnie tym ludziom i zabiegom dyplomatycznym przetransferować, przyłączyć do Polski. Bo oni dali też Polsce bardzo dobre oddziały wojska, bo rekruci, którzy wywodzili się, którzy wstąpili do Pomorskiej Dywizji Strzelców, między innymi do 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, i sam Piłsudski objął nad nim patronat w październiku 1919 roku. Te pułki pomorskie, poznańskie należały do najlepszych oddziałów Wojska Polskiego w bitwie warszawskiej, w wojnie z bolszewikami 1920 roku i w tym uderzeniu znad Wieprzy, to właśnie szły pułki pomorskie poznańskie w szpicy. Jeżeli prześledzimy biografię tych liderów polskiego ruchu niepodległościowego w Gdańsku, na Pomorzu, na Kaszubach, to oni mieli podobne punkty. Przede wszystkim już na etapie gimnazjów, a uczyli się w gimnazjum Kręcki na przykład w Chełmie, inni uczyli się w Gimnazjum Królewskim w Chojnicach czy w Toruniu, to już na etapie gimnazjum w latach 90. XIX wieku, w pierwszej dekadzie XX wieku na ogół należeli do kręgu filomatów pomorskich. Czyli w ramach samokształcenia, samodoskonalenia uczyli się literatury, poznawali historię Polski, uczyli się języka polskiego. I w 1901 roku nastąpił proces toruński, w którym władze niemieckie tych kilkudziesięciu chłopaków postawiły przed sądem. Co prawda wyroki, które im za tą działalność, powiedzmy, kwazy konspiracyjną, nie były wysokie, zostali po kilka tygodni, ale to już wpłynęło na ich dalszą karierę, bo jak z wilczym biletem można prowadzić działalność w sądownictwie pruskim, tak? To już ich przekreślało. I proszę zwrócić uwagę, że na początku XX wieku, kiedy państwo niemieckie było u szczytu potęgi, kiedy Niemcy dobijali się o kolonię, byli najpotężniejszym gospodarczo krajem w Europie. Grupa kilkudziesięciu, kilkuset młodych Polaków w jakiejś zapyziałej prowincji Prusy Zachodnie na Pomorzu uważa, że powstanie państwo polskie. To nic na to nie wskazywało, a jednak poprzez wychowanie, poprzez samokształcenie te więzy zadzierżgnięte wtedy, przed I wojną światową, bardzo dobrze zaprocentowały w 1918, w 1919 roku, kiedy tworzyli tutaj konspirację, kiedy tworzyli przyszłą administrację polską. Stefan Łaszewski, oprócz tego, że był pierwszym wojewodą pomorskim, nominowanym w październiku 19 roku, czyli na dobrą sprawę na 3 miesiące przed przejęciem Pomorza przez Polskę, już tworzył zręby Urzędu Wojewódzkiego. Później Józef Wybicki, który był szefem Rady Ludowej w Gdańsku w 18-19 roku. W 19 roku, kiedy była decyzja, że już nie będzie, że Gdańsk nie trafi do Polski, wyjechał do Torunia i został starostą krajowym, czyli praktycznie pierwszym marszałkiem samorządowym województwa pomorskiego. Łaszewski po 20 roku stanął na czele, był sędzią Naczelnego Trybunału Administracyjnego. I oni przenieśli te doświadczenia propaństwowe, tej pomorskiej, wielkopolskiej, śląskiej szkoły myślenia o państwie do II Rzeczpospolitej. Jak czytam ten raport Jałowieckiego z 15 lipca 1919 roku, można tylko ubolewać, że ci, którzy odpowiadali za kształtowanie kadry w państwie polskim, chyba niewnikliwie, niezbyt wnikliwie ten raport przeczytali. Bo jeżeli znamy historię i chociażby z publikacji Stefana Żeromskiego, który w tym okresie 19-20 rok też tutaj przybywał na Pomorzu, ta Polska wyidealizowana, wyśniona, te szklane domy, które miały powstać, no niestety pewnie nie tylko mieszkańców Pomorza nieco zawiodła. Ale ten stary ład rozbiorowy runął i było trzeba w 1920 roku rozpocząć budowę nowego porządku, nowych więzów. 10 lutego 1920 roku, kiedy Haller dokonywał zaślubin Polski z morzem. Stali przy nim Kaszubi, działacze kaszubscy, i w pewnym stopniu to było spełnienie marzeń. Z perspektywy czasów we wspomnieniach Hallera nastąpiły pewne przekłamania. W 1930 roku Haller wspominał, że kiedy rzucił pierścienie do Zatoki Puckiej, sprezentowane im właśnie przez Wybickiego, czyli przez gdańskich Polaków, w 1930 roku powiedział, że za tymi pierścieniami rzuciła się grupka Kaszubów i ich nie złapali. Haller zadał pytanie im, dlaczego tego nie złapaliście? Kaszubi mieli w 1930 roku odpowiedzieć wedle Hallera, że dostaniemy je w Gdańsku, w domyśle, kiedy Gdańsk będzie Polski. No, w 1960 roku, kiedy Haller w Londynie pisał ponownie swoje wspomnienia, już napisał, że Kaszubi odpowiedzieli, że dostaniemy je w Szczecinie. Ale zaślubiny Polski z morzem, ten 10 lutego 1920 roku, to jest dla Pomorzan, dla Kaszubów nasz dzień niepodległości. Bo wówczas to symbolicznie doszło do związania się Polski z morzem, tego małego fragmentu dostępu do Bałtyku, ale to morze dało Polsce dostęp do handlu światowego i uczyniło z Polski znaczący, duży kraj w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej. I to hasło, które w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, w Ruchu Kaszubskim wypisywano na sztandarach, nie ma Kaszeb bez Polonii, a bez Kaszeb Pelści, to było hasło główne właśnie w okolicach 1918, 19, 20 roku, bo każdy zdawał sobie sprawę z tego, że bez polskiego zaplecza gdański port zarósłby trawą i krzakami. Nie byłoby możliwości dostawy surowców, rozwijania tutaj handlu z polskim zapleczem, a nasze terytorium byłoby podrzędną prowincją w ramach Cesarstwa Niemieckiego i pewnie dzisiaj po 100 latach już by o Kaszubach, o Polakach na Pomorzu niewielu pamiętało. Może by jakieś w nazwach miejscowości zachowały się jakieś elementy, ale ten 1920 rok i 10 lutego to jest nasz rzeczywisty dzień niepodległości. Trochę dłużej, zdecydowanie dłużej niż mieszkańcy Krakowa, Łodzi czy Warszawy. Pomorzanie czekali na ten dzień.
Bardzo panu dziękuję. Zapraszam na kolejną rozmowę, w której będziemy mówili o pierwszych latach niepodległości w Gdańsku.
Stulecie niepodległości na Pomorzu.